Może powinienem był raczej zrezygnować z głoszenia homilii czy kazania, jak to nazywamy, ale zdaję sobie sprawę, że to, co Bóg kazał mi dzisiaj powiedzieć właśnie w tym miejscu, właśnie w tym czasie, właśnie wam, brzmi poważnie i jest bardzo, bardzo ważne. Tytuł tego kazania, choćby tak dla celów archiwalnych, to nasza odpowiedzialność. A więc to już nam też troszeczkę pokazuje, że będziemy mówić o rzeczach naprawdę ważnych dla Kościoła. Jesteśmy szczęśliwi, że znowu możemy być z wami, że znowu jesteśmy w tym miejscu, że ktoś nas chce słuchać. I to nie dlatego, że lubimy być podziwiani, czy lubimy, kiedy nam klaskają, ale dlatego, że w służbie, którą pełnimy bardzo często, czujemy się bardzo, ale to bardzo samotni. I tęsknimy za braćmi, za siostrami, którzy myślą podobnie jak my, którzy mają tak jak my podobne marzenia, a tym samym i nasze marzenia rozumieją. Tęsknimy za braćmi, siostrami, z którymi łączy nas coś o wiele więcej niż tylko przynależność, ta, prawda, taka zasadnicza, teologiczna do Kościoła Chrystusowego. Powiecie może, że tak nie powinno być, że różnorodność darów Ducha Świętego, różnorodność powołań w ciele Chrystusowym bynajmniej nie wykluczają bycia jednością zawsze i w każdej sytuacji, ale pamiętajmy też, że Kościół jest również Bożą armią, a w Bożej armii, tak jak i w innej armii, frontowcy to frontowcy, sztabowcy to sztabowcy, różne tematy rozmów, różne potrzeby odnośnie wyposażenia czy uzbrojenia, a więc niby jedna armia, ale różne tematy do rozmów, różne potrzeby. I mimo, że jako Kościół jesteśmy przede wszystkim duchową armią, to przecież walczymy, poruszamy się, działamy w realnym, materialnym świecie. I stąd też zdawałoby się te nasze dziwne tęsknoty. Tęsknoty, by być właśnie z braćmi, siostrami, którzy marzą podobnymi marzeniami, którzy nas rozumieją. Kiedy jesteśmy wśród was, czujemy się naprawdę zawsze, zawsze jak wśród swoich i wiemy też, że i dla was nie jesteśmy jakimiś dziwacznymi przybyszami z obcej planety. Wiem też, że nawet kiedy podejmuję tutaj trudne i ważne tematy, to nie muszę za to przepraszać, nie muszę się przed wami krygować, robić miny, że niechcący mi się coś tam powiedziało czy wyrwało. Wiem, że wtedy przed wami mogę podejmować tematy, które no, w niektórych społecznościach mogłyby wywołać święte takie w cudzysłowie oburzenie, czy nawet zaowocować jakąś niedozgodnym zakazem głoszenia kazań, ale to już najmniejsza strata. Proszę jednak, by to, o czym będę mówił, nikt nie potraktował tego jako jakieś próby oskarżania, czy próby użalania się, by to, o czym mówię, nie było traktowane też jako szukanie dziury w całym, czy szukanie winnych gdzieś tam, za coś tam. Rozmowy i nauczania na tematy związane z pomocą ludziom biednym, ludziom bezdomnym, ludziom uzależnianym. Rozmowy i nauczania na temat roli Kościoła w tej pracy, na temat obowiązków Kościoła i na temat odpowiedzialności Kościoła za tę pracę, a także przecież rozmowy nieuniknione na temat popełnianych błędów czy czyhających niebezpieczeństw w tej służbie, proszę, byśmy potraktowali właśnie tak po wojskowemu. Byśmy potraktowali jako omawianie sytuacji na froncie i to omawianie tej sytuacji w obliczu zbliżającej się inwazji wojsk nieprzyjaciela. Trudno wymagać od dobrych żołnierzy, by grzecznie przemilczeli zauważone braki w uzbrojeniu, przyjęte błędy w taktyce, jakieś niezgodne z rzeczywistością, by przemilczeli to, co widzą jako słabe punkty swojej armii, byleby tylko kogoś nie urazić, byleby tylko ktoś nie poczuł się przypadkiem tak lekko zraniony czy dotknięty. Takie skrupuły to raczej na herbatce u cioci Marysi niż na pierwszej linii frontu, na której czy się nam to podoba, czy się nam to nie podoba, jesteśmy i walczymy. I za zwycięstwo w tej bitwie, czy się nam to podoba, czy się nam to nie podoba, jako Kościół ponosimy odpowiedzialność. A przecież walczymy po tej samej stronie. Prawda? Pozwolę sobie na taką chwilę refleksji. Zresztą też taką chwilę miałem w czasie krótkiej rozmowy z waszym pastorem. On też przeżywa podobne historie. Jak ten czas szybko leci. Okazuje się, że to już 8 lat minęło, odkąd pod czujnym okiem waszego pastora kończyłem krakowskie seminarium biblijne i broniłem pracy, ucznia nazywałem pracę dyplomową pod tytułem Bezdomni a Kościół. Sięgnąłem ostatnio ponownie do tej pracy i miałem okazję skonfrontować rzeczywistość, którą wówczas starałem się najlepiej, jak mogłem, opisać z tym, co widzimy dzisiaj i z tym, co przeżyliśmy w ciągu tych 8 lat, które od tamtego czasu upłynęły. Czytałem, jak to wówczas z chlubą pisałem, że już od 4 lat prowadzę stacjonarny ośrodek dla bezdomnych przy ulicy Zamkowej. Upłynęło kolejne 8 lat i jedno, co mogę powiedzieć tak na 100%, na pewno to, że od tego czasu ani Bóg, ani Jego Słowo nie zmienili się ani na jotę. Nic, a nic. Nic, a nic nie zmieniło się też serce naszego Boga. Serce dla biednych, bezdomnych, opuszczonych. I tylko Jego miłość, którą tak nieustannie wystawiamy na próbę, wydaje mi się dzisiaj o wiele, wiele większa niż to wówczas mogłem docenić, a Jego łaska wydaje mi się o wiele, wiele łaskawsza niż to wówczas byłem w stanie opisać. To oczywiście jakby nasz punkt widzenia Jego łaski, Jego miłości, bo parafrazując to, co czytamy w Ewangelii Łukasza, można powiedzieć, komu więcej odpuszczono. Komu więcej odpuszczono, ten doświadcza jakby większej miłości, jest przekonany, jest pewien, że doświadczył większej miłości, a miał nam Bóg co odpuszczać przez te lata. No i miał. I miał. W tym, co przeżywamy, tym, z czym uczestniczymy każdego dnia, nabieramy pewnego rodzaju trwałych takich cech charakteru i pewnego rodzaju doświadczeń, które nie powinny już sprawiać, że jesteśmy aż tak bardzo zadziwiani Bożą łaską, czy aż tak bardzo zachwycani Bożą miłością. Bo wiecie, nieładnie mówiąc, to jakby powszednieje. To tak jakby codziennie dostawać takie super, super dania, to te dania stają się jakby troszeczkę bardziej powszechne. Ale jest coś, co zdumiało mnie, kiedy czytałem moją pracę i przyglądałem się temu, co działo się przez te 8 lat. Zdumiało mnie szczególnie to, że jakimś cudem wytrwałem w tej pracy i to wytrwałem przez tyle lat. Drodzy bracia, siostry, ja nie mam takich cech charakteru. Ja nie mam takiego niezłomnego charakteru. Ja nie mam takiej wytrwałości. Ja nie mam w sobie takiego zacięcia i takich zdolności, jakich wymaga ta służba i wymagała i wymaga nadal. A jednak Bóg ze mnie nie zrezygnował. A jednak Bóg ciągle na mnie liczy. A jednak Bóg nieustannie, tak jakby mnie potrzebował do tej właśnie pracy. To prawdziwa i niezwykła Boża łaska. Móc doświadczać tego i mieć świadomość tego, jakich rzeczy Bóg dokonuje przeciw ciebie. Przy jednocześnie świadomości, jak marne i nijakie są moje własne możliwości, zdolności. Cechy charakteru, który przecież nie przeskoczy. Który przecież nie przeskoczy. To jest prawdziwy cud. Tak jak Zbysiu przed chwilą zachwycał się tym, co Bóg uczynił w jego życiu. I widzicie prawdziwy cud. To ja mogę powiedzieć, że to prawdziwy cud, że ja ciągle jeszcze tu stoję przed wami. Że mimo, że tyle lat upłynęło, ciągle stoję i ciągle mam zaszczyt przyprowadzić, przedstawić wam kolejnych uratowanych przez Pana. We współczesnej, już bardzo współczesnej historii naszego kościoła, polskiego kościoła, gdzieś około 10 czy 12 może już lat temu, służby wśród bezdomnych zaczęły się mnożyć jak niemalże jak grzyby po deszczu. Ciągle dochodziły wieści. Tam służą, tam założyli jakieś stowarzyszenie, tam pracują, tam mają punkt konsultacyjny, tam mają ośrodek. Znaczy, to było zachwycające i ja sam byłem tym szczególnie jakby tak zachęcony i podekscytowany. I kiedy wówczas rozmawiałem z pewną osobą duchowną, dużo bardziej ode mnie doświadczoną, usłyszałem coś takiego, wiesz, bo to jest najłatwiejsza dla wszystkich służb. Przyjrzałem się i dlaczego? Bo bezdomni są w takiej sytuacji, że muszą przyjąć Ewangelię, bo nie mają innego wyjścia. Bo bezdomny łatwo rozpoznać. Bo łatwo zobaczyć, o tam jest bezdomny, powiem o Ewangelię, to na pewno przyjmie. Bo łatwo rozpoznać ich potrzeby. Bo łatwo te potrzeby też, choćby cielesne, w miarę łatwo zaspokoić i w ten sposób dotrzeć przez żołądek do serca. W wyniku później, już na podstawie moich własnych doświadczeń tych kolejnych wielu, wielu lat, mogę powiedzieć, że absolutnie nie zgadzam się z tą opinią na temat tej łatwości tej służby, a jednocześnie powiem, że ona pozornie wydaje się łatwa. Ta pozorna łatwość bynajmniej nie wynika z tego, że ich serca są już takie nadłamane, że wystarczy tylko jeszcze dołożyć ciut i już mamy kogoś ze złamanym sercem, że ich charaktery są przemieniane w sposób taki niezwykły, że jakby czekają tylko na to, by wyciągnąć rękę i już biegną za tobą. Ta pozorna łatwość tej służby wynika, drogie siostry, drogie bracia, z niezwykłej, wręcz naprawdę niezwykłej miłości Boga dla bezdomnych, dla biednych, dla wdów, sierot, dla samotnych i z niezwykłej przychylności, szczególnej przychylności, miłości Boga do tych, którzy tą służbę czynią. To właśnie sprawia, że pozornie wydaje się to łatwe. Pozornie wydaje się to taki samograj. Ot, założyli stowarzyszenia, ot, zdobyli jakiś budynek, ot, spotykają się i się dzieje. Ale jest to owocem niezwykłej, wręcz naprawdę niezwykłej miłości Bożej i łaski Bożej. I dla tych, którzy nazywamy czasami naszymi ludźmi, choć to wszystko ludzie Boga, i dla nas, czy tą służbę możemy czynić. Pan Jezus powiedział, czytamy to w Mateuszu, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. A potem powiedział, idźcie i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chce, a nie ofiary. Idźcie i nauczcie się. Co to znaczy? Jest w Biblii list, który nazywamy też podręcznikiem praktycznego chrześcijaństwa. To oczywiście list apostoła Jakuba. I ten list nie pozostawia nas w jakiejś takiej praktycznej czy teologicznej niepewności, co to znaczy być naprawdę pobożnym, co jest prawdziwą, czystą pobożnością w oczach Boga. Nie pozostawia nas też w jakiejś niepewności, jak rozpoznać prawdziwą wiarę, a jednocześnie umacnia nas w przekonaniu, w doświadczeniu, kim naprawdę są ubodzy w sercu naszego Boga. Wersety, które przeczytam teraz, oczywiście znamy, ale niech one tu zabrzmią ku takiej wspólnej naszej refleksji, wspólnemu naszemu zastanowieniu się, przypomnieniu może. List Jakuba, pierwszy rozdział, 27 werset. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachować siebie niesplamionym przez świat. Drugi rozdział, od 14 wersetu. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. List Jakuba 2:20. Chcesz przez to poznać nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Ten sam Jakub 2:5-6. Posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś zgardziliście ubogim. Pomiędzy tymi wersetami znajdujemy też werset mówiący o konsekwencjach. Mówiący nam tak czarno na białym o konsekwencjach, jakie wynikają z lekceważenia. Choćby tylko tych wersetów, które czytaliśmy przed chwilą. Jakub 2:13. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Kiedy ostatnio przeczytałem ten werset, naprawdę zadrżałem. Zadrżałem dlatego, że widzimy, wiemy, doświadczamy też tego niemalże codziennie, że wielu z tych, których dobrze znamy, zamiast po prostu praktykować, zamiast po prostu okazywać miłosierdzie, szukają ze wszystkich sił wykrętów, usprawiedliwień, żeby tego nie robić. Czyżby sobie nie zdawali sprawy, jaki sąd ściągają na swoją głowę? Czy uważają się za aż tak sprawiedliwych, że dobrowolnie rezygnują z Bożego miłosierdzia? I to boli nie tylko ze względu na nas samych, ale boli ze względu, kiedy myślimy o tych kochanych braciach i siostrach, którzy jakby w nieświadomości rezygnują z Bożego miłosierdzia. Dostałem ostatnio list od pastora pewnego zboru. Ten wspaniały zbór wspomagał nas przez wiele lat. Mieliśmy od nich regularne finansowe wsparcie. Nieduże, bo nieduże, ale ważne jest też bardzo często w tej służbie ta pewność, ta regularność. Bóg nas uczy chodzenia w wierze, ale On też tej naszej wiary nie wystawia nieustannie na próbę, co miesiąc od nowa się zastanawiać, tu 100 rachunków, tutaj, prawda, puste konto i co my teraz zrobimy. Bóg daje nam takie rodzaj wytchnienie, że kiedy wiem, że coś regularnie wpłynie, że będzie, że ten. I ten kochany zbór przez wiele lat regularnie nas wspomagał. I nagle w tym liście czytam, że w związku z planowaną budową Domu Bożego i rosnącymi kosztami czegoś tam jeszcze i tak dalej, wstrzymują tą pomoc i mają nadzieję, że teraz to my się już dobrze mamy. My tak. My mamy się dobrze, ale co będzie z nimi? Mamy nadzieję, że może skierują tą pomoc w inną stronę, że nie zaprzestaną czynienia dzieła miłosierdzia. Mamy nadzieję, że nie mają ochoty kłócić się, tak jak tu Boguś mówił z Panem Bogiem, czy przekonywać Go, kto tak naprawdę ma rację. Rozmawiałem z jednym braci tutaj przed nabożeństwem i przypomniał mi, że kiedy ostatni raz mogłem stanąć przed wami, mówiłem o płotkach. Śmiechnąłem się i mówię, że znowu będę mówił coś nie coś o płotkach. Ale kiedy już tutaj siedziałem, zobaczyłem, że to, co wtedy mówiłem, to, o czym wówczas dyskutowałem też z waszym pastorem, dzisiaj wygląda inaczej. Można nawet powiedzieć, że wygląda nawet gorzej. Wtedy utożsamialiśmy tych, którzy odmówili przyjścia na ucztę królewską, tych, którzy się wykręcali od tego przyjścia, z tymi z tego świata. Mówiliśmy o tym, że postawili sobie własne świątynie, hipermarkety, że nie interesuje ich Ewangelia. Niepotrzebny im na nic Bóg, tak przynajmniej utrzymują. Że taka właśnie jest teraz sytuacja. I kiedy idziemy do nich tam, gdzieś, to jak grochem o ścianę. Ale dzisiaj, kiedy Bóg kazał mi znowu mówić o płotkach, pokazuje mi coś o wiele smutniejszego. Uczta królewska, uczta na cześć wesela królewskiego syna jest już przygotowana. A zaproszeni jeden po drugim wykręcają się sianem i nie mają najmniejszej ochoty już teraz na tę ucztę się udawać. Rozwijają swoje biznesy, przedkładają potrzeby rodziny ponad Boże oczekiwania i Boże pragnienia. Inwestują w nieruchomości i jawnie kpią w żywe oczy tym królewskim sługom, którzy przypominają im o zaproszeniu. Boli szczególnie to, że ci, którzy tak, pan nazwał to po imieniu, idiotycznie postępują, to nie jacyś oni rodem z tego świata, ale wybrani, bliscy królewskiemu sercu, którzy otrzymali imienne zaproszenia na królewską ucztę. To nie obcy, którzy nie znają króla ani jego syna, to nie ci, którzy o nim nigdy nie słyszeli, ale jego dobrzy znajomi, którzy nieraz piastują w Królestwie ważne funkcje. I powtarzam to, co mówiłem 2 lata temu. Doświadczamy tego, widzimy to, jesteśmy o tym przekonani, nie da się tego zaprzeczyć, że decyzja już zapadła. Słudzy królewscy wyruszyli na opłotki i stamtąd sprowadzają tych najbardziej niegodnych w oczach innych, aby dom królewski był pełny. Aby dom królewski był pełny. Kiedy 2 lata temu dzieliłem się też tymi spostrzeżeniami na kolegium pastorów Kościoła Bożego, jeden z braci przyznał mi rację. Mówi, tak, rzeczywiście takie rzeczy się dzieją. Ale jednocześnie zaznaczył, że kto jak kto, ale on to nigdy z bezdomnymi pracował nie będzie. Mówi, nie znam się na tym, nie czuję tego, nie nadaję się do tego. Ja mam całkiem inne powołanie, ja mam całkiem inną wizję prowadzenia mojego kościoła i mnie to po prostu nie dotyczy. Od tego czasu upłynęły zaledwie 2 lata i ten kościół, ten pastor pracują dzisiaj w 3 ośrodkach dla bezdomnych na Śląsku i Zagłębiu. Założyli 2 nowe kościoły oparte głównie o bezdomnych. Doświadczają nieustannie, choćby śledząc na Facebooku to, co każdego dnia tam umieszczają, nieustannie doświadczają niezwykłych Bożych łask wynikających z tej służby. Przybywa im ludzi w kościele, przybywa grup domowych. Każda ewangelizacja, z którą wychodzą na ulicę Śląska Zagłębia, owocuje tym, że do kościołów przybywają prawie tłumnie. Nowi bezdomni, biedni, samotni, ludzie z potrzebami, ludzie z kłopotami, ludzie tacy właśnie od tacy prosto z opłotków. Tego samego doświadczamy, z tego śmiało o tym mówimy, w domu Łazarza. Tego samego doświadcza kościół dla wszystkich ludzi w Rybniku. Doświadczają tego kościoły uliczne w Warszawie, w Poznaniu, w Szczecinie. Szczególnej łaski, szczególnego pomnożenia doświadczają ostatnio kościoły, zbory więzienne w Cieszynie, w Kłodzku, w Wołowie. Nie da się tego nie zauważać i nie wolno nam tego ignorować. I to absolutnie nie wolno. Bóg dobrze wie i dobrze rozumie, że wielu spośród nas, mimo najszczerszych chęci, jest jednocześnie szczerze przekonanych, że się do tej pracy nie nadają. Że ta praca jest za trudna, że ta praca jest zbyt kosztowna, może często zbyt niebezpieczna. Powtarzam i będę powtarzał, gdziekolwiek tylko pozwalają mi mówić, czy to w kraju, czy za granicami, gdzie tylko chcą mnie słuchać, że żadna społeczność nie jest ani za biedna, ani za słaba, ani za mało doświadczona, ani za mało wpływowa, by rozpocząć pracę zgodną z wolą naszego wszechmocnego przecież Boga. By rozpocząć służbę zgodnie z wolą naszego wszechmocnego Boga. On zawsze, zawsze stoi po stronie tych, którzy tą służbę czynią. I to się musi udać, bo Jemu bardzo, bardzo na tym zależy. Jemu zależy na tych ludziach, ale Jemu też zależy na Tobie, Jemu zależy na Jego Kościele, na Jego oblubienicy, by ten Kościół doświadczał Jego mocy, Jego chwały, Jego miłości. A powiem Wam, postaram się najkrócej, przepraszam, że przeciągnęliśmy historię nie z naszego podwórka, ale sięgnijmy trochę dalej, rozszerzmy jakby nasze horyzonty, wyjdźmy poza ten nasz polski przeklęty krąg niemożności, wątpliwości, podziałów, kłótni, podejrzliwości. Chyba wszyscy tego mamy już trochę powyżej uszu. Ostatnio mieć inną możliwość i usługiwać i uczestniczyć w działaniach, nie tylko nabożeństwach, ale w działaniach kościoła Glorious Church w Monticello w Stanach. Ten kościół to około 40 dorosłych osób, około 20 dzieciaków. Malutki zborek w maleńkiej miejscowości, tam jest chyba 12 tysięcy mieszkańców. I tam pani pastor, żona pastora, seniora, odebrała od Boga wezwanie, polecenie. Macie karmić głodnych. My, taki mały zborek. Ale oni już dobrze wiedzieli, że w tym hrabstwie, że w sąsiednich hrabstwach jest naprawdę wielu ludzi, którzy ledwo wierzą koniec końców. Wczoraj usłyszałem, jak ile milionów Amerykanów nie jest w ogóle ubezpieczonych. To też mnie przeraziło, że to tak wygląda. I Ameryka, jaka by nie była wspaniała i taką ją cały czas widzimy i postrzegamy, to ma też swoje problemy. Ma też swoje problemy. I oni wiedzieli, że to karmienie głodnych to nie jest jakieś takie, wiecie, podbijanie sobie bębenka. My jesteśmy tacy dobrzy, bo chlebu dajemy. Tylko, że to jest prawdziwa potrzeba. Zorientowali się, jakie są możliwości Banku Żywności, tak jak u nas jest Bank Żywności, tam w Illinois jest taki też bank na cały ten stan. Dowiedzieli się, że sąsiednie hrabstwo prowadzi akcję rozdawania żywności, więc pojechali tam zobaczyć, jak wygląda i przerazili się. Przerazili się rozmiarem tego przedsięwzięcia, ile ludzi do tego potrzeba, jakie środki, jakie pomieszczenia, jakie aktywności. Więc z jednej strony się przerazili, a z drugiej strony Bóg powiedział, to powiedział. Wrócili do siebie i zaczęli zachęcać inne społeczności w tym miasteczku. Jest tam 8 kościołów chrześcijańskich. I wszyscy mówili, wiecie, to trudne, tego się nie da. To nas przerasta, to my jesteśmy za mali, za ten. Praktycznie nie znaleźli żadnego poparcia, ale Bóg powiedział. I oni przez wiarę mówią, jednak zamówimy tego tira. Tam to się zaczyna od zamówienia tira z żywnością. To jest taki porządny tir. Jak zobaczyliśmy go, to to wszystko. Amerykanie wszystko mają wielkie, ale to był naprawdę wielki tir, za który płacą $420 każdorazowo. I przychodzi tir załadowany po sam dach żywnością, którą trzeba rozładować, trzeba gdzieś składować, trzeba zorganizować akcję wydawania, trzeba się z tego też jakoś tam rozliczyć. Zamówili tego tira. Kiedy już było wiadomo, że kiedy tir będzie i udali się do szkoły wyższej tam w Monticello i tam okazało się bardzo amerykańskim, komercyjnym podejściu do wszystkiego, udostępnili im cały hol tej szkoły na akcję wydawania żywności. Udostępnili rampę, na której można było rozładować, jakieś tam wózki do paleciaki. Walmart dał im wózki sklepowe, kilkadziesiąt wózków, które tam też były potrzebne do tego. I mając już to i zamówionego tira, ponownie zwrócili się do lokalnych kościołów z prośbą o pomoc w informacji, o pomoc. I wtedy te kościoły powiedziały, my się w to włączamy, my też pomożemy, my jak najbardziej, jeżeli tak to wygląda w tej chwili, to jesteśmy gotowi. Co miesiąc, pierwszy czwartek jest wydawana żywność dla ubogich. Korzysta z tej żywności około 400 rodzin. Co miesiąc zgłasza się do pracy przy tym wydawaniu, rozładunku, wydawaniu i tak dalej. Ponad 100 wolontariuszy. Niezwykłe. Słowem, że niezwykłe. Kiedy zobaczyliśmy wolontariuszy przychodzących z drzwiami i oknami prawie ze wszystkich stron, oni przychodzą do pracy, oni przychodzą do pomocy. Jest to rzecz, która zachwyca, zadziwia. Rozpoczyna się tam już po rozładunku i rozłożeniu, ten zanim zaczną wydawać żywność, wspólny posiłek dla wolontariuszy w takiej jednej tam dużej sali. Pastor tego maleńkiego zboru wygłasza krótką homilię, błogosławi, zasiadają do sytego posiłku. Amerykanie lubią jeść, lubią dobrze jeść. Co miesiąc inny kościół przygotowuje ten posiłek dla wolontariuszy. A placki każdorazowo pieką babcie z domu starców. Ta akcja trwa już chyba dwa czy trzeci rok prawie, regularnie. I nie dajcie się zwieść takim myślom, że Ameryka, to tam możliwe. To jest naprawdę maleńki zborek, to jest naprawdę maleńka mieścina, a tyle błogosławieństw spływa na nich właśnie dzięki tej służbie szal, jak oni to nazywają, dzięki tej służbie dzielenia się. Dla mnie jest to zawsze bardzo budujące i zachęcające, tym bardziej, że nasza córka na bieżąco nas informuje o każdej kolejnej akcji, o wszystkich tych błogosławieństwach, jakie z tego wynikają. Byliśmy tam, widzieliśmy, uczestniczyliśmy. Ładowaliśmy do samochodów z tym biedaczkom, staruszkom, chorym paczki z żywnością, mogliśmy ich błogosławić. Ilonka dzielnie pracowała tam na parkingu przy wydawaniu. Dla naszego Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dla naszego Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Kiedy czytaliśmy wcześniej ten werset z listu Jakuba, mówiący o czystej i nieskalanej pobożności, zauważyliśmy pewnie, że tam jest jeszcze coś więcej. I brzmi on w całości tak, czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem, jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Prawdą jest, że wiele kościołów, wiele chrześcijańskich organizacji kiedyś rozpoczęły tą służbę z wielkim zapałem i entuzjazmem w posłuszeństwie Bożemu Słowu. Ale prawdą jest też, że do tego czasu zdążyli zatrudnić wielu świeckich, nienawróconych specjalistów, bo przecież to są specjaliści, oni się o tym znają, że wpuścili do tej służby świeckich psychologów, psychoterapeutów, bo przecież oni tacy mądrzy, tacy doświadczeni, bardzo się nam przydadzą. I co gorsze, krok po kroku z programów, ze statutów, z regulaminów zaczęli eliminować imię Jezusa Chrystusa, bo niektórzy się oburzali, a my przecież jesteśmy po to, by wysłużyć wszystkim. Przyjęli świeckie, bezbożne systemy wartości. I może dzisiaj jeszcze niektórzy nadal robią to, co robili i mozolą się z tym, czym się mozolili. Ale wierzcie mi, nie jest to już służba, która się Bogu podoba, którą Bóg może błogosławić. Ze względu na tych biedaków to trwa. Ale co będzie, kiedy oni kiedyś usłyszą: nigdy was nie znałem. Albo to, co robimy, robimy z Jezusem i zgodnie z Jego słowem, albo lepiej zamknijmy drzwi, zgaśmy światło i idźmy łapać ryby. Nie ma sensu. Ktoś kiedyś wam powiedział, jaki pożytek z tego, że ci ludzie wszyscy trzeźwi, wykąpani, ładnie ubrani, nakarmieni, pachnący, zdrowi, pójdą prosto do piekła. Jeszcze jedna krótka, smutna refleksja. W tej pracy, o której wspomniałem, którą miałem możliwość bronić przed naszym pastorem Pawłem, był rozdział, czego bezdomni oczekują od Kościoła, czego liderzy prowadzący tą służbę oczekują od Kościoła, był rozdział, czego Kościół oczekuje od bezdomnych. I zobaczyliśmy, że wiele z tych potrzeb, które wówczas były takie ważne, takie istotne, między innymi to, by pastor zawsze stawał po stronie tej służby, niezależnie od konfliktów, niezależnie od problemów rodzących się, nie lekceważąc potrzeby tak zwanych innych owieczek, ale zdając sobie sprawę, jak ważna dla Boga jest ta służba, by zawsze był taką ostoją, oparciem. Tam było tego więcej, można by o tym dłużej mówić, ale między innymi to było bardzo ważne. I zobaczyliśmy, że wiele z tych potrzeb pozostało niestety tylko w sferze marzeń. W wielu przypadkach skończyło się tylko, że dobrze by było, gdyby tak było. Był tam również taki punkt, który mówił, jak ważne dla Kościoła jest, by prowadzone były nauczania na temat służby miłosierdzia, na temat jej znaczenia dla Boga, jej znaczenia dla Kościoła. I ze smutkiem musimy dzisiaj stwierdzić, że wielu pastorów zaniechało nawet, już nie tylko działania w tym kierunku, ale nawet nauczania na ten temat, a nasza odpowiedzialność sięga wiele dalej, bo ma to niesamowity i zły wpływ na nasze dzieci. Czy chcielibyśmy znowu wychować takie kolejne pokolenie sobków, egoistów, którzy nazywają się chrześcijanami, a jeżeli dzieci nie widzą, nawet nie widzą tej służby, nawet o niej nie słyszą, to co z nich wyrośnie? To nasza również odpowiedzialność. Dziesięciolatek w zborze Agnorius Church, kiedy usłyszał o bezdomnych, spytał się, a czy oni mają dzieci, bo chciałbym dla tych dzieci coś zrobić. I Calvin dla swojej drużyny piłkarskiej, dumne pantery, namalował własnoręcznie koszulki. Zarobił na tych koszulkach, przekazał prawie $100 na pomoc dzieciom w kościele domu Azarza. Kupili im za te pieniądze Biblię dla wszystkich dzieciaków. Każdy ma swoją Biblię, stosownie do wieku, i dwulatki, i dwunastolatki. A wszystko to zrobił dziesięciolatek. Dziesięciolatek. Warto inwestować w dzieci. Naprawdę warto. I taka nasza prośba, zachęta do nas teraz wszystkich. Jeżeli uczestniczysz w tego typu pracy, służbie, jeżeli wspomagasz jakąś instytucję charytatywną, jakąś służbę wśród ubogich, dom dziecka czy jakąś placówkę inną, to angażuj do tego również swoje dziecko. Bądź dla niego dobrym przykładem, bądź dla niego takim wzorcem, zachętą, ale jednocześnie angażuj go w sposób praktyczny. To jest bardzo, bardzo ważne. Świat coraz mniej jest zainteresowany. Nie wierzcie w to, co słyszycie. Znamy prawdę, znamy realia. To, co słyszycie, to obietnice wielkie i tak dalej. To świat coraz mniej jest zaangażowany i zainteresowany tym, by pomagać biednym, bezdomnym, wdowom, sierotom, chorym, smutnym. To jest, to była i to pozostanie odpowiedzialność Kościoła. Bóg nas nigdy nie zwolnił z tej odpowiedzialności. Nigdy nas w ten sposób nie usprawiedliwił, a to teraz to niech to robi stowarzyszenie, a niech to robi fundacja, a niech to robi tam Caritas, a niech to robi ktoś inny. To jest, była i pozostanie odpowiedzialność Kościoła. Jak sobie z tym radzimy? No tak jak sami dobrze wiecie. Jedni lepiej, drudzy gorzej. Ale jeżeli kolejne pokolenie nie zostanie inaczej niż my wychowane, inaczej niż my przygotowane do prowadzenia Kościoła, do bycia Kościołem, to nie udźwigną ciężaru odpowiedzialności za losy ubogich. Ten ciężar spoczywa i będzie spoczywał na barkach Kościoła. Bo takie jest Boże serce. Bo takie jest Jego Słowo. Bo On i wczoraj, i dzisiaj, i na wieki pozostanie taki sam. Takie samo pozostanie Jego serce dla ubogich, i takie same pozostaną Jego oczekiwania w stosunku do Kościoła. Weźmy to sobie do serca. Uczmy nasze dzieciaki, jak służyć. Uczmy nasze dzieciaki, co jest prawdziwą, czystą pobożnością przed Bogiem. Wiem, że to miałem dzisiaj powiedzieć i to leży mocno na moim sercu. Bardzo chciałem powiedzieć Wam coś, co płynie naprawdę z serca. I mam nadzieję, że zdołałem również przekazać to, co płynie nie tylko z mojego, ale przede wszystkim z Bożego serca, bo na tym najbardziej mi zależy. Niech was Bóg obficie, hojnie, nieustannie błogosławi.